Tak nam się dzisiaj ułożył poranek, że wędrujemy po świecie, a więc pukamy teraz. Puk, puk. Przekraczamy zachodnią granicę. Jesteśmy w mieszkaniu u redaktora Jana Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dzień dobry. Ktoś właśnie pukał, otworzyłem drzwi i co się okazało? Wnet. Radio Wnet w Zgorzelcu, czyli w niemieckim Zgorzelcu, czyli w Görlitz, jak mówią Niemcy, i Görlitz, jak mówią Polacy ze wschodniej części miasta. I mówiłem już kilka razy, chyba wspomniałem o Walterze Lübcke, o polityku CDU niższego szczebla. On był szefem kancelarii okręgu administracyjnego w Kassel. To ma taki niesamowity tytuł Regierungsdirektor, więc to bardzo, bardzo ładnie brzmi, ale to nie jest aż tak ważny tytuł. W każdym razie to był polityk CDU, który zginął w nieustalonych dotąd okolicznościach, ale te nieustalone dotąd okoliczności w tej chwili są wygrywane przez świat polityki jako niemalże ustalone, a mianowicie aresztowano w związku z jego śmiercią, został zastrzelony Stefana E., który był zaliczany jeszcze 10 lat temu do kół skrajnej prawicy. Przez 10 lat nie rzucał się w oczy i dlatego też niektóre gazety piszą o nim śpioch, że po prostu on czekał na swoją okazję. Dlaczego akurat jego ofiarą padł Walter Lübcke w Kassel, to jest nie wiadomo, bo przecież są chyba bardziej prominentne postacie. No nic, w każdym razie rozpoczęła się walka polityczna, to znaczy ta walka ona zawsze trwała, tylko teraz doszła już całkowicie do głosu. A mianowicie, kto się kryje, za zamachem na Waltera Lübcke. Oczywiście jest to zamach na demokrację, mówi Seehofer, ponieważ zamordowano polityka demokratycznej partii, jaką jest CDU, i zrobili to najprawdopodobniej przedstawiciele skrajnej prawicy. Do skrajnej prawicy w zasadzie w Niemczech zalicza się wszystko, co nie jest w głównym nurcie polityki. To znaczy wszystko, co jest na prawo od CDU. CDU uważała się dotąd przecież za partią prawicy. Ona już tą partią prawicy od wielu, wielu lat nie jest, ale opinia została. Opinia, że jest to partia prawicy i na tej opinii ona jedzie. No i oczywiście są różnego rodzaju komentarze w związku z tym. Czytałem na przykład na stronie MM News, to jest pewna strona internetowa, która ma charakter konserwatywny, że to jest bardzo dziwne, co się teraz dzieje w związku ze sprawą Waltera Lübckego, i przytacza ten portal wypowiedź byłego sekretarza generalnego CDU Petera Taubera. Dla wyjaśnienia, w zasadzie w różnych sprawach politycznych, aktualnych, zabierają głos byli politycy, w których usta, albo oni sami wkładają w swoje usta to, czego nie może powiedzieć aktualnie urzędujący polityk, bo byłoby to zbyt ostre, bo patrzono by na to inaczej, bo być może komentarze były nieprzychylne. Otóż Peter Tauber powiedział, że po prostu w takiej sytuacji należy AfD zaatakować, pozbawić ich praw podstawowych, na przykład wolności słowa, wolności zgromadzenia, a nawet w razie czego skonfiskować majątek. No są to oczywiście bardzo mocne słowa i czytam tam, że bardzo dziwne jakoś, że tego typu postulaty Tauber po prostu ich nie wyraził wtedy, jak w Niemczech islamiści mordowali. Pisze autor tego komentarza, że nie wiadomo nic na ten temat, że po zamachu Anisa Amriego, pamiętają państwo, to jest ta ukradziona polska ciężarówka, która wjechała na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie i tam były w ogóle straszne rzeczy się działy. W każdym razie, że po tym zamachu on wcale jakoś nie domagał się, żeby pozbawić praw podstawowych zwolenników salafistów i po prostu radykalnym islamistom w Niemczech. Nie, tego nie było. Teraz jest to przeciwko AfD. Ale kim jest ten sprawca, Stefan E., który został zatrzymany w związku z tym okropnym morderstwem? A więc to był człowiek, który kiedyś był rzeczywiście po stronie skrajnej prawicy, ale to miało miejsce 10 lat temu. Przez 10 lat był spokój. Przez 10 lat niczym specjalnie na siebie nie zwracał uwagi. Nikt się nim interesował, a czym się on interesował, tego nie wiadomo, dlatego że on sam nie mówi. Nie mówi nic, nie składa żadnych zeznań, mówi, że nie ma z tym nic wspólnego. To było jedyne, co powiedział. No oczywiście można powiedzieć, że każdy przestępca w ten sposób mówi o zamachowie, zwłaszcza, aczkolwiek w tym wypadku on powinien był się pochwalić. Na przykład islamiści są dumni z tego, że dokonują zamachu na jakichś polityków. Tutaj jest to inaczej. A więc mówi się i bada się, czy Stefan E. miał jakiś związek z neonazistowską grupą Komba 18 w Dortmundzie. I Gerrit Weber, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w nadrenii północnej Westfalii, stwierdził redakcji Focus, że jak do tej pory nie ma żadnych dowodów wskazujących na to. W ogóle wszelkie dowody są bardzo cienkie. Dużo się robi, dużo się mówi, bardzo dużo, ale nic z tego nie ma. I tutaj po prostu w tym ogólnym kontekście zbliżających się wyborów, na przykład w Saksonii, które będą miały miejsce jesienią, AfD znalazło się na cenzurowanym także przez wybory, które miały ostatnio miejsce w Zgorzelcu. Druga tura wyborów prezydenta miasta, wygrał tę turę polityk CDU, Oktawian Urzu, pokonując polityka AfD Sebastiana Wippla. Ale to zwycięstwo było możliwe tylko dlatego, że kandydaci SPD i komunistycznej partii powiedzieli, żeby głosować teraz na Urzu po tym, jak oni przegrali pierwszą turę. Wygrał Wippel ponad 6% głosów, zdobywając więcej niż Urzu. Teraz drugą turę on przegrał i oczywiście głęboko odetchnięto, dlatego że obawiano się i całe Niemcy patrzyły wtedy na Zgorzelec niemiecki. Co się tu wydarzy? Czy tutaj rzeczywiście będzie pierwszy nadburmistrz z ramienia AfD? Jakie to będzie miało skutki dla Niemiec? Czy nastąpi faszyzacja Niemiec i tak dalej, i tak dalej? Można sobie wyobrazić dalsze tutaj związane z tym różnego rodzaju komentarze. No, do tego nie doszło, no więc teraz mówią niektórzy hura na Józia, czy kuzia na Józia, a drudzy mówią, nie, to nie jest ta droga, to nie jest właściwa droga, należy z nimi rozmawiać, bo w końcu jest to dosyć silna formacja i ma wielkie poparcie społeczne. Dlaczego ma wielkie poparcie społeczne, o tym się nie mówi. I to jest właśnie dość duży błąd. Należałoby dyskutować, dlaczego Niemcy są gotowi wybierać nową partię, którą pojawiła się na horyzoncie, i odmówić zaufania starym, z wyjątkiem Zielonych, którzy nie są wprawdzie bardzo starą partią, mają określoną przeszłość. Pamiętajmy o tym, że to była pierwsza, jedyna chyba partia w Niemczech, która opowiadała się za legalizacją pedofilii, ale partia ta teraz osiąga coraz większe i coraz lepsze wyniki, zwłaszcza wśród tych, którzy są na tyle młodzi, żeby nie pamiętać o tym, jakie miała początki.
Jest godzina 8:59. Krótka odpowiedź na pytanie, czy coś na temat układanki europejskiej piszą media niemieckie?
Naturalnie piszą na ten temat, mówiąc, że dziwią się i dlaczego, skąd to się bierze, że Merkel nagle nie mówi nic więcej o Weberze, który był przecież jako kandydat na to wysokie stanowisko w Unii Europejskiej przewidziany przez Berlin. No po prostu okazuje się, że tutaj są pewnego rodzaju trudności. Narada trwała kilka godzin, pisze się tutaj, ale góra urodziła mysz. Nic z tego nie wyszło, trzeba odczekać do 2 lipca. Przed 2 lipca powinna być nadzwyczajne posiedzenie Unii Europejskiej w tej sprawie i okaże się, kto wtedy będzie przeforsowany i na jakie stanowisko. Mówi się o tym, że to musi być idealnie rozważone, muszą być różnego rodzaju frakcje polityczne uwzględnione, musi być uwzględniona kwota kobiet i wymienia się w tym kontekście różne nazwiska, ale kalejdoskop jest tak tak często zmieniający się, że trudno poważnie zabrać jeszcze w tej sprawie głos. Zobaczymy, co będą pisać i mówić media w toku najbliższych dni i zobaczymy, co przyniesie początek lipca. Co wydarzy się w Unii Europejskiej.
Ponieważ w studiu jest Wojciech Piotr Kwiatek i zaraz będzie kurier kulturalny, a na koniec kuriera kulturalnego jest zawsze aforyzm, to ja teraz przytoczę pewien aforyzm. List, aby dotarł, musi być wysłany. Prawda?
Bardzo mądre stwierdzenie.
Jan Bogatko ze Zgorzelca, na zegarze godzina 9:00.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Czyli redaktor Wojciech Piotr Kwiatek.
Witam cię, Krzysztofie, witam państwa serdecznie. Jako maleńki countdown do tego, co Krzysztof przed chwilą powiedział, przypomnę, że był taki poeta, który nazywał się Jan Brzechwa, pisał dla dzieci i taki był list o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. I tam właśnie Grzesio się zaklinał, że wysłał list, a ciocia mówiła: oj Grzesiu, przecież ja ci nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Bardzo przepraszam, a teraz adrem. Proszę państwa, no nie czytam dzisiaj sakramentalnej formułki pod tytułem przed obejrzeniem zapoznaj się i tak dalej, chociaż właściwie powinienem. Ale może nie robię tego, żeby nie robić większej przykrości twórcom obrazu, o którym chcę w tej chwili powiedzieć, niż ta przykrość, że no nie polecę państwu tego filmu, a bardzo powiem szczerze, liczyłem na to, że może się okazać czymś ważnym. Tym bardziej, że miał to być i chyba pozostał w trybie, miał film dokumentalny. Tytuł: Obywatel Miłość. Treść: Intymne życie Grzegorza Ciechowskiego, obywatela GC, twórcy zespołu Republika, poety, instrumentalisty i tak dalej, i tak dalej. Jednej z kultowych, absolutnie kultowych, to słowo jest nadużywane, ale proszę mi uwierzyć, że to niektórzy zresztą wiedzą. 80. lata to był między innymi obywatel GC i Republika ze swoimi tekstami niepokornymi, wzbudzającymi niepokój na ulicy Mysiej, czyli w tak zwanym Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Tak naprawdę natomiast czym ten film jest? Tak naprawdę ten film jest rozmową rzeką, bo nawet nie jest wywiadem rzeką, z panią Anną Skrobiszewską. Kim była Anna Skrobiszewska? Anna Skrobiszewska to była dziewczyna, nastolatka, która przeszła taką drogę, którą udało mi się jakoś tak, myślę, że może zabawnie skomentować, skrócić do najważniejszych elementów. Od fanki do wybranki. Zaczęło się to wszystko w wieku lat 18 czy 17 nawet, kiedy to pierwszy raz Anna Skrobiszewska zetknęła się z twórczością Republiki Grzegorza Ciechowskiego, który wtedy był sławny nie tylko dlatego, że robił świetną muzykę, ale również dlatego, że na długie, długie lata wdał się w płomienny romans z Małgorzatą Potocką. Romans to był, co się zowie, płomienny i o tym właśnie, o dziwo, opowiada pani Anna Skrobiszewska, chociaż jako żywo w zasadzie może nie powinna aż tak ustawiać się taka kronikarka tego burzliwego związku. Film dokumentalny powinien w gruncie rzeczy operować zasadą audiatur et altera pars, czyli wysłuchać również drugiej strony. Ja rozumiem, że to jest dosyć trudne, ponieważ pewnie Małgorzata Potocka nie miała już dzisiaj ochoty na te wspomnienia, a gdyby miała, to nie wiadomo, czy byłyby one wspomnieniami, czy byłyby szczere i czy przypadkiem nie dostrzeglibyśmy drugiej strony medalu. To znaczy tej strony, o której pani Skrobiszewska nie mówi. Ona mówi wyłącznie o tym, że tam był dramat, że Małgorzata Potocka nie dorosła ani do trwałego związku, ani do macierzyństwa, ani do partnerstwa dla mężczyzny. Że była osobą samolubną, zapatrzoną we własną karierę i najczęściej znikała z domu, a pani Anna Skolbiszewska już wówczas miała okazję poznać bliżej Grzegorza Ciechowskiego osobiście przy okazji jakiegoś koncertu czy spotkania i stała się takim dobrym duchem tego domu. No, w sumie razem, jeżeli Grzegorz Ciechowski pracował, pani Potocka była wyjechana, jak to się ładnie mówi, w różnych biznesowych sprawach, nawet za wielką wodę chwilami, to ktoś się musiał zajmować małą Wiki, która się urodziła jako owoc związku Grzegorza Ciechowskiego i Małgorzaty Potockiej. Jak powiedziałem, niestety film jednostronny, niestety film za długi. Niektóre partie wypowiedzi pani Skrobiszewskiej po prostu są męczące, bo są za długie. A co najgorsze w tym wszystkim, najciekawsze w zasadzie, to to, że w tym filmie prawie nie ma muzyki. Proszę sobie wyobrazić film o szczęśliwym pożyciu dwojga ludzi, bo w końcu skończyli jako para, pani Skrobiszewska i obywatel Kiece, a w tym filmie prawie nie ma w ogóle muzyki. Co jest o tyle zabawne, że Grzegorz Ciechowski swoje stany emocjonalne wyrażał w swoich tekstach. W związku z tym aż się prosi. No, nie chodziłoby o to, żeby robić tego filmu muzycznego, ale można było przecież od czasu do czasu skomentować fragmentem jakiegoś teledysku czy nagraniem z koncertu tego, o czym on pisał. Tam niczego takiego nie znajdujemy. To jest, jak powiedziałem, najbardziej w tym wszystkim zdumiewające. Cóż, proszę Państwa, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany obywatelem GC, naturalnie ten film obejrzy. Tylko, jak mówię, musi się liczyć z tym, że po pierwsze pozna jedną stronę prawdy, po drugie nie posłucha za bardzo Grzegorza Ciechowskiego, a po trzecie, że nie ma właśnie tego podstawowego wątku, mianowicie wątku komentowania własnego życia uczuciowego przez Grzegorza Ciechowskiego i jego piosenkami. Takie sygnały, takie elementy są tam w tym filmie śladowe. Dosłownie śladowe. Ostatni zarzut, jaki temu filmowi postawię, że to jest film chałupniczy w gruncie rzeczy, to znaczy, że on jest mało profesjonalny, szczerze mówiąc, i zrobił go obecny mąż pani Anny Skrobiszewskiej, czyli krótko mówiąc, złożył hołd swojej żonie za jej długie, ciężkie życie z Grzegorzem Ciechowskim. Ubóstwo tego filmu głównie polega na tym, że jest bardzo mało, niestety, archiwaliów, bardzo mało ilustracji, mało dokumentacji. Poza tym rzecz zostawiam, jak zwykle, do wyboru. Obywatel, miłość w kinach już za moment, proszę Państwa. A teraz posłuchamy dzwoneczka pewnie. Jak posłuchaliśmy, to proszę Państwa, bardzo piękny aforyzm Milana Kundery. Dla niewtajemniczonych i młodych Milan Kundera, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, czeski pisarz. Powiedział tak: walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. Nie można już lepiej skomentować dzisiejszego rozwoju wydarzeń. Milan Kundera. Walka człowieka przeciwko władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.
Wojciech Piotr Kwiatek w studio. Również Bogusław Szostkiewicz i trzy książki.
Trzy książki, jeden autor. Dzień dobry Państwu. Chciałem zaproponować na wakacje książki Raymonda Chandlera. Pretekstem do tego jest książka pod tytułem Mówi Chandler, wydaną przez Czytelnik w 1983 roku, z znakomitym wstępem Krzysztofa Mędraka, nieodżałowanego krytyka literackiego i filmowego. I właśnie jego słowami chciałbym scharakteryzować tą prozę, która jest fantastyczna i którą polecam Państwu na wakacje, skoro macie Państwo czytać więcej czasu i możecie czytać teraz książki, wracać do lektury, bo wreszcie jest czas i trochę więcej spokoju i swobody, to właśnie wybierzcie Chandlera. Nie Mroza, nie Twardocha, bo to są grafomani, ale właśnie Chandlera. Dlaczego? Krzysztof Mędrak pięknie napisał o Chandlerze i jego powieściach. Proza Chandlera jest rygorystycznie przedmiotowa. Idzie tu o prezentację, ukazywanie świata, a nie o jego moralną ocenę. Wiedza powieści czarnej to wiedza o faktach, stąd jej rzeczowość, rzeczowa obojętność opisowa, dyscyplina, precyzja i zainteresowanie dla obserwowanego detalu. Stąd też jego zawieszenie sądu, brak od autorskiego komentarza i minimalna ilość przymiotników. W narracji mamy więc do czynienia z tym, co nazywamy pierwszeństwem opisu przed obserwatorem. Chandler z precyzją równą Hemingwayowi, niczym kamerą śledzi ruchy, zachowania, gesty ludzkie wkomponowane w scenerię Kalifornii. W tle jego powieści znajdujemy zazwyczaj bogate dzielnice Los Angeles, Beverly Hills i Bel Air. Nieco nonszalanckie mistrzostwo tego pisarza wywiera więc piętno na narracji, wykorzystującej swoistą kombinację goryczy i ironii. Cyniczno-przewrotny potyk, z wyraźne elementy burleski. Chandler jest mistrzem sarkastycznego aforyzmu, a jego język jest pełen dowcipu, którego istotę stanowi zaskakujące porównanie, niespodziewana metafora i przesadnia. Bogactwo tropów stylistycznych, czysto poetycka umiejętność zaskoczenia słowem, obrazem, metaforą stwarza jedyny w swoim rodzaju styl narracji, którego dla tła naprawdę nikomu nie udało się podrobić. Chciałbym właśnie zwrócić uwagę na te. To jest pan na cześć twórczości Chandlera. Znakomity styl. Ta poezja, która jest potrzebna nam w tych ciężkich czasach. Poezja jest lekiem na te wszystkie dolegliwości dzisiejszego czasu, brutalność i te wszystkie kłamstwo. Dlatego państwu polecam książki Raymonda Chandlera. Mam tu takie dwie. Żegnaj laleczko, siostrzyczka, kłopoty to moja specjalność, to jest trzecia, której nie mam. To wszystko są takie tytuły, że aż się robi ciepło na sercu. Dlatego jeszcze takim zdaniem Chandlera, dlaczego pisał. Interesował mnie ten dziwny, skomplikowany świat, w którym żyjemy. Interesował mnie, dlaczego człowiek, który usiłuje być uczciwy, wygląda w końcu jako ktoś czułostkowy albo po prostu głupi. No, mam nadzieję, że człowiek uczciwy nie jest głupi, że jednak na końcu on ma rację.
Maleńką próbeczkę, Boguś. Jak pamiętam, ale z pamięci cytuję. Włożyłem swój najlepszy garnitur. Koszula była nieskazitelnie wyprasowana. Zawiązałem najlepszy krawat, jaki miałem i sprawdziłem, czy buty lśnią wystarczająco. Wybierałem się na wizytę do 4 milionów dolarów.
To właśnie cały Chandler.
Bogusław Szostkiewicz, Wojciech Piotr Kwiatek i zegar, na który wskazuje godzinę 9:12.